są dzieci, które są tak zwanym żywym srebrem. Wszędzie ich pełno, natomiast ich żywosrebrność i wszędopełność, jak niektórzy o tym mówią, nie są objawem zaburzeń funkcjonowania. Z czym zatem zmagają się z kolei osoby z ADHD? Jak można je wspierać w codziennym życiu? Jak od 20 lat robi to działające przy Szczecińskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z ADHD i AZ? ZA to zespół Aspergera. W studiu rodzice dzieci z ADHD Małgorzata Wejna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wojciech Ignaczak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Państwo są rodzicami zaangażowanymi w działalność Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i ZA. Jest z nami również Sonia Świtalska, terapeutka zajęciowa w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z ADHD. Jednocześnie jest pani konsultantem do spraw ADHD w tejże placówce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
20 lat. 20 lat funkcjonowania koła to jest cały świat, bo w tym czasie tak wiele się zmieniło, ale z drugiej strony, i co nie jest może aż tak optymistyczne, tak wiele się nie zmieniło. Od czego zaczniemy? Co się państwa zdaniem zmieniło w tym czasie?
Myślę, że więcej ludzi usłyszało o ADHD i zespole Aspergera.
To już nie są takie skróty, które są zupełnie obce.
Tak jest.
Już przynajmniej trochę wiemy.
Że na początku właśnie te dzieciaki były odbierane jako niegrzeczne, niewychowane. A teraz ta świadomość społeczna zaczyna całkiem inaczej też spostrzegać te dzieci. Może nie jest to aż tak wielkie spostrzeżenie społeczeństwa i otwarcie się na te nasze dzieciaki, ale już niektórzy zaczynają rozumieć, że to jest coś, co nie jest winą tych dzieci i muszą nad tym panować i jak gdyby współpracować z nimi.
Wydaje mi się, że nowe spojrzenie jest też takie, że wcześniej był to problem samego dziecka, natomiast teraz myślę, że społeczeństwo już widzi, że to zaburzenie, ta nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi, koncentracji uwagi, nie dotyka tylko tej samej osoby chorej, tego dziecka chorego, tylko że jest to problem też rodziny, otoczenia, problem społeczny taki.
To jest taka stara prawda, że jak choruje jedna osoba, to choruje właściwie cała rodzina. Tu nie mówimy dokładnie o chorobie, ale chodzi mi o pewien mechanizm, że to dotyczy jednak szerszej grupy, prawda?
Spotkałem się, przychodząc do koła, spotkałem się z takim określeniem, że oprócz naszego dziecka do naszego domu wprowadza się jeszcze jedna osoba, ADHD. Ja jestem akurat rodzicem dziecka z ADHD i no, musieliśmy zaakceptować to. Byliśmy przestraszeni na początku. Jak usłyszeliśmy diagnozę, nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, ale na naszej drodze spotkaliśmy naprawdę fajnych ludzi, którzy nas pokierowali, którzy wskazali właśnie miejsce na Pocztowej, bo akurat wtedy się przeniosła, koło przeniosło się na ulicę Zjarowita, na ulicę Pocztową.
A jeśli można zapytać, kto pokierował? Czy to był jakiś specjalista, czy właśnie to taka szeptana
informacja? Powiem tak, Poczta Pantoflowa.
Tak, właśnie.
Bo
myślałam.
Nasze dziecko najpierw...
W moim przypadku też tak było. Pocztą Pantoflową się
trafiło na integrację sensoryczną. Tam spotkaliśmy terapeutkę, która chodziła, była członkiem koła i ona nam podpowiedziała: słuchajcie, otwiera się coś takiego, idźcie. Tam znajdziecie wsparcie, zrozumienie i poszliśmy. Jesteśmy długo.
A proszę powiedzieć, pani Małgorzato, jak pani by to określiła? Co jest największym problemem? Z pani perspektywy, takiej osobistej.
W zespole, znaczy...
Tak.
Największym problemem, mi się wydaje, jest właśnie to zrozumienie społeczeństwa. Rodzice już mają świadomość, szczególnie jak trafią już do naszej placówki. Oni otrzymują pomoc, uczą się, są w stanie zrozumieć swoje dzieci. Zauważają, że ten mózg funkcjonuje zupełnie inaczej. Ale problemem jest otoczenie, jest społeczeństwo, są nauczyciele, którzy już teraz mają wiedzę, trochę więcej wiedzą o zespole Aspergera, ale jeszcze nie mają tej umiejętności takiej pracowania z tym dzieckiem, bo tego nikt ich nie uczy. I oni się dowiedzą, oni wiedzą, że te dzieci mogą być hiperaktywne, ale nie muszą, że mogą być agresywne nawet, tak? Ale też nie muszą. Że może być ten brak koncentracji uwagi, ale niekoniecznie, bo są sytuacje, kiedy one są wręcz jest ta hiperkoncentracja na jakiejś czynności, która dostarcza tam im tej dopaminy, tak? I one są wtedy super skoncentrowane, ale wywołanie ich, tak, zaburzenie tej ich koncentracji na tej czynności znowuż może spowodować agresję, bo to jest to, co im daje szczęście. Więc to już wiemy, tego się uczą nauczyciele, ale nie mają narzędzi i nie umieją pracować z dziećmi. Są bardzo szybko się zniechęcają, nie czują takiej satysfakcji z tej pracy, tak? Dlatego, że nasze dzieci są wtłaczane w takie ramy uśredniane. Takie są normy, a one...
Tak się robiło zawsze.
Tak się robiło zawsze.
Tak się będzie robić teraz.
One nie są w stanie wejść w te ramki, w te normy. To są dzieci, które żyją tu i teraz. One nie potrafią planować. One nie wiedzą, że jak będziesz się wolno ubierał, to się spóźnisz do szkoły. Dla nich to jest abstrakcja. One żyją tym, co jest w tej chwili, tak? I to jest bardzo trudne. Praca z takimi dziećmi jest trudne. Środowisko tego jeszcze nie umie przyjąć. I potem słyszymy, że robimy diagnozy dzieciom. Ja też to usłyszałam. Robimy diagnozy dzieciom po to, żeby zamaskować swoje błędy rodzicielskie, błędy wychowawcze.
Można jeszcze coś takiego usłyszeć w dalszym ciągu?
Tak.
Może w takim razie zapytam panią Sonię Świtalską, bo tutaj na początku mówiłam o tym kole pomocy dzieciom. Początkowo ono było kołem pomocy dzieciom z ADHD, tak? I dopiero potem jeszcze...
Od kilku lat jest dołączane dzieci z zespołem Aspergera.
I właśnie dlaczego? Dlaczego tak jest? Ponieważ, z czego to wynika?
Ponieważ ten temat przyszedł sam wraz z rodzicami, którzy szukali tej pomocy, bo to miejsce było niezagospodarowane, powiedzmy tak. Nie mieli się gdzie udać. Dostawali diagnozę zespołu Aspergera i co dalej? No więc taka zapadła decyzja szefowych naszych.
Że się
trzeba,
otwieramy.
Że trzeba, tak. I prawdę powiedziawszy, każdego roku, z każdym nowym projektem poszerzamy nasze możliwości, staramy się coraz ciekawsze zajęcia, coraz więcej różnych terapii, żeby tą przestrzeń właśnie zagospodarować, żeby więcej dzieci mogło z tego skorzystać. I rodzice.
No właśnie. Myślę, że tutaj to, że ma się nie tylko dostęp do jakiejś wiedzy, do terapii, ale także do takiej normalnej ludzkiej rozmowy, jest chyba bardzo ważne, że można po prostu wymienić doświadczenia, nie wstydzić się zadać pewnych pytań, albo ich w ogóle nie zadawać, a i tak usłyszeć odpowiedź na niezadane pytanie, bo ktoś już ma jakiś problem przerobiony, już ma za sobą, prawda?
Tak. Mamy coś takiego fajnego w kole, jak ADHD-ownia Kuźnia Pomysłów. To jest tak zwana grupa wsparcia. Nie chcieliśmy jej nazywać grupą wsparcia, więc powstała taka nazwa.
Kuźnia.
Kuźnia pomysłów. I tutaj właśnie w tym miejscu rodzice, to co pani powiedziała, rodzice spotykają się i jest coś takiego, że nie czuje się człowiek sam z problemem, który go dotyczy. Właśnie to, co pani też powiedziała, możemy wymienić się swoimi doświadczeniami. Możemy czasem się wypłakać, bo i takie momenty bywają. Ale podstawową rzeczą jest to, że możemy się nawzajem wspierać. I to, co będę może podkreślał przez cały czas, takie miejsca są potrzebne. Bo człowiek nie czuje się, że jego problem jest tylko jego problemem. Ale może spotkać inne osoby, które także mają podobny problem. Tu dopowiem jeszcze odnośnie tego naszego rozszerzenia się, że niejednokrotnie bywa tak, że mamy i zespół Aspergera, i ADHD równolegle. Więc to, że placówka i ADHD, i zespół Aspergera, więc to było też powodem tego, że zmieniliśmy i rozszerzyliśmy tą naszą działalność.
Ja jeszcze dopowiem tylko jedno takie może spostrzeżenie, że my rodzice dzieci z ADHD albo z zespołem Aspergera, albo z ADHD i zespołem Aspergera, mamy też niską samoocenę, tak samo jak nasze dzieci, bo my jesteśmy ciągle oceniani i ciągle jesteśmy, ciągle nam się mówi, że czegoś nie zrobiliśmy, że to dziecko takie jest. No niech pani coś zrobi. I dzięki temu, że jesteśmy tutaj w tej grupie, widzimy, że to nie jest tylko nasz problem, że to niekoniecznie, no my coś źle robimy, tak? Że inaczej. Po prostu nasze dzieci takie są, my tego się dowiadujemy i nasza samoocena też się podnosi dzięki temu, że możemy komuś udzielić rady ze swojego doświadczenia. Ktoś nam udziela, ale my też. My się razem wspieramy. Poza tym w kole też mamy taką psychoedukację dla rodziców. My się uczymy o tych naszych dzieciach. Jak wygląda ich mózg nawet, tak? Jak on się rozwija. I się wspieramy razem. Jest szereg różnych innych zajęć dla rodziców. I to jest super, że dzieci mają swoją terapię, ale rodzice też się uczą. Mamy trening umiejętności.
Mają swoją terapię.
Mają swoją, bo to jest forma terapii. Ja uwielbiam chodzić na te spotkania, bo się spotykam z ludźmi i to jest moja taka rodzina. To jest taka moja terapia grupowa. Mamy trening umiejętności wychowawczych. Mamy projekt z treningiem umiejętności rodzicielskich. Nie jest podobna nazwa, nie jest to samo. I tych aktywności jest naprawdę dużo i jest fajnie, że my możemy razem tam być, razem się spotykać i czasami jest, że matko, jak ja mam źle, jak mi jest ciężko, ale przychodzi ktoś i mówi, opowiada o swoich doświadczeniach i ja mówię, matko, to jeszcze nie jest u mnie tak źle. I pomagam tej osobie, bo stwierdzam, że mam jeszcze na tyle siły. Mam trochę tej mocy, którą zdobyłam i jeszcze mogę komuś tam coś powiedzieć, poradzić, nie wiem, kupić miód na przykład, bo potrzebuję. I tworzy się jakaś taka więź, tworzą się kontakty. Myślę, że no, to jest taka wartość dodana tego naszego koła.
A jak wygląda terapia? To chyba nie jest takie proste pytanie, zwłaszcza, że tu mamy te trzy warianty. ADHD.
Zespół Aspergera i to, i to.
Tak.
Jak wygląda? No każda pewnie inaczej. Ja akurat od niedawna prowadzę terapię zajęciową. To są kompetencje i kulinaria. Głównie z młodszymi dziećmi. No i to się sprawdza. Świetnie dzieci się bawią, bo wiadomo, że w kuchni najlepiej można poczarować i coś zrobić.
Jest to też praca zespołowa.
Nie, praca zespołowa, a tak, i się dzieją różne dziwne rzeczy czasami. Natomiast dziecko się rozwija też od tej strony sensorycznej, gdzie tu są te wszystkie i zapachy, z czym mają problemy, i dotyk tego ciasta gniecionego, tak? I smak poznają też to wszystko. Także tak to wygląda u mnie I no, po każdym takich zajęciach no, dzieci wychodzą radosne, uda się je utrzymać w pewnych ramach. I oddźwięk jest taki, że to im pomaga i że fajnie to wychodzi. Jak jest na innych terapiach, to musieliby opowiadać inni terapeuci lub rodzice dzieci, ale wszędzie panuje atmosfera przede wszystkim empatyczna. Dzieci się czują zaopiekowane, zadbane, mają ten wymarzony spokój, zrozumienie i cierpliwość, bo to są bardzo ważne cechy, które trzeba mieć, żeby przebywać z dzieckiem z ADHD czy z zespołem Aspergera.
I czas.
I czas. Czas, cierpliwość, zrozumienie. Bo tym dzieciom jest to najbardziej potrzebne. I rodzicom również, ponieważ dłużej jestem osobą, która prowadzi dyżur telefoniczny 3 razy w tygodniu. Jestem jakby na pierwszej linii. I te wszystkie rozmowy przez telefon to jest takie pierwsze wsparcie z mojej strony. Staram się przynajmniej, ponieważ rodzice, którzy dzwonią, najczęściej są tak, jak powiedział Wojtek czy Małgosia, przerażeni diagnozą. No oni tak liczyli, że to jednak nic, że tak, ale już się powtarzały różne takie sytuacje niepokojące, no że w końcu jest ta decyzja i ta diagnoza i świat im się wali. No i wtedy taka rozmowa, czasami pół godziny, czasami godzinę. I przyjemnie jest usłyszeć na końcu takiej rozmowy, że dodałam trochę siły i odwagi. Mhm. Bo to jest taki pierwszy krok tak naprawdę. I potem trafiają do nas, jak są zaangażowani, powinni być bardzo zaangażowani rodzice. Wtedy naprawdę efekty pracy dziecka z terapeutą, pracy rodzica, bo są również szkolenia takie specjalistyczne dla rodziców, to wszystko się ładnie dopina. I dziecko u nas z rodzicami może być tak długo, jak tego wymaga sytuacja.
Wspominała pani o nauczycielach. Ale w ogóle, czy szkoły są przygotowane do obecności dzieci z ADHD i z zespołem Aspergera, bądź z oboma tymi zaburzeniami?
Co mam powiedzieć?
Prawdę. Swoją prawdę.
Wydaje mi się, że nie są szkoły przygotowane, że bardzo mocno zwraca się uwagę na podstawę programową, właśnie na te ramy. Dziecko musi spełniać jakieś normy. I dziecko się staje tabelką, dziecko się staje normą. A tak jakby, ja powiem, że nawet niekoniecznie dzieci z ADHD i zespołem Aspergera. Ja mam wrażenie, że wszystkie dzieci w szkołach są, no trochę się odczłowieczają, stają się takim, nie wiem...
Wtłaczane są w pewien...
Tak,
taki...
schemat taki i one nie mają możliwości bycia troszeczkę inne. Wiadomo, że nikt nie działa według schematu jakiegoś. I nauczyciele mają wykonywać swoją pracę według też jakichś schematów, tak? I te dzieci nie spełniają ich oczekiwań, bo nie są tabelkami, nie są schematami. I nauczyciele są, wydaje mi się, trochę zawiedzeni tym. Czasami trochę okazują, tak, to, że, no, że te dzieci nie spełniają takich ich oczekiwań. Nie powiem, że praca nauczyciela jest łatwa, bo jest trudna. Ale właśnie jest...
To może powinni...
Ja nie mogę generalizować, bo jest dużo nauczycieli, tak, którzy potrzebują, ja mogę potrafią to zrobić.
Takie słoneczko wrzucić tutaj.
Bardzo proszę, słoneczko.
Tak, są tacy nauczyciele.
Uśmiechnięte słoneczko.
Tak jest, uśmiechnięte i szczęśliwe. Mój syn, bo mam właśnie syna z ADHD, już jest studentem na tą chwilę. Ale ja na swojej drodze spotkałem naprawdę wspaniałych nauczycieli. Nie mogłem narzekać na to, żebym nie miał kontaktu ze szkołą i z nauczycielem, który zajmował się moim synem. I powiem, tu będzie właśnie to słoneczko. Mhm. Moi drodzy, dlaczego wy szukacie w tym dziecku ADHD? Ono ma opinię, ale ja dla państwa bym pokazała dzieciaki bez orzeczeń, które bym bardziej skierowała na jakąś diagnozę niż waszego syna. I to jest właśnie to słoneczko, że mimo wszystko w naszych dzieciakach można ujrzeć coś dobrego. I tyle.
Może bez mimo wszystko.
O, tak jest.
Są tacy, którzy widzą w tych dzieciakach dobre rzeczy i potrafią je tak zaangażować do pracy, że są w stanie zapanować nad tym ADHD, albo są w stanie zapanować nad tym zespołem Aspergera, nad wycofaniem. I te dzieciaki sobie dobrze radzą.
Jeszcze dopowiem, że tak właśnie szczególnie potrzebują takiego wyniesienia ich troszeczkę ponad klasę czasami, zauważenia. Bo,
każdy potrzebuje.
Tak, ale najczęściej są zauważani z tej takiej tak zwanej złej strony. Tak, że chodzi po klasie.
Ale
że
nie tak, w tym pozytywnym sensie.
Dawanie im zadań. Mhm. Budowanie tej odpowiedzialności. Naprawdę się wspaniale nauczyciel z takim uczniem może porozumieć i takie dziecko jest wtedy no, wsparciem wręcz dla tego nauczyciela. Bo wiele takich przypadków było.
Poza tym każdy lubi być potrzebny.
Każdy lubi być potrzebny.
My nie jesteśmy nauczeni nagradzania. My cały czas wychowywani byliśmy w takim poczuciu obowiązku, w tym, że my musimy coś zrobić i nie umiemy też nagradzać innych. A nasze dzieci z ADHD, one potrzebują szybkiej nagrody. Takiego zauważenia że w tym momencie, kiedy coś zrobią, że to dobrze zrobiły.
Bo one też mają bardzo zaniżoną samą ocenę.
Tak, i stąd też jest potrzeba właśnie tego chwalenia.
Takiego chwalenia i zauważenia.
Za drobiazgi nawet. No, i rosną skrzydła.
I rosną skrzydła. I to jest, myślę, dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. I pięknie się kłaniam tym, którzy są zaangażowani w to koło, bo od 20 lat dajecie ludziom skrzydła. Małgorzata Wejna, Wojciech Ignaczak, rodzice zaangażowani w działalność Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i zespołem Aspergera. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I Sonia Świtalska, terapeutka zajęciowa w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z ADHD i jednocześnie konsultantka do spraw ADHD w tejże placówce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.